16 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyparła z Radomia ostatnie jednostki Wehrmachtu. Zakończył się trwający blisko 6 lat okres krwawej niemieckiej okupacji. Pozostały po nim bolesne ślady w postaci miejsc kaźni, kryjące ciała tysięcy ofiar, jak Firlej czy Las w Kosowie, a także okryte ponurą przeszłością katownie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. W tych budynkach więziono, torturowano, a następnie wywożono na egzekucje lub do obozów koncentracyjnych tysiące więźniów, w tym członków konspiracji. Dla mieszkańców Radomia nadszedł trudny czas poszukiwań, ekshumacji i pogrzebów bliskich. W tym samym czasie w mieście kontrolowanym przez wojsko sowieckie rozpoczęły urzędowanie instytucje nowej komunistycznej władzy, która od początku nie kryła swoich wrogich zamiarów wobec zwolenników legalnych władz państwowych na emigracji oraz żołnierzy Armii Krajowej i członków Polskiego Państwa Podziemnego. Choć oficjalnie Armia Krajowa została rozwiązana rozkazem komendanta głównego w styczniu 1945 roku, to jednak jej struktury w okrojonym składzie funkcjonowały nadal. W Inspektoracie Radomskim AK wciąż działał sztab kierowany przez podpułkownika Zygmunta Żywockiego, pseudonim Wujek. Działały też podległe mu sztaby obwodów Radomskiego i Kozienickiego. Początkowo zgodnie z rozkazem Komendy Głównej ich zadaniem miało być likwidowanie struktur terenowych. Jednak wobec nasilających się represji ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa przyjęto postawę wyczekującą, by szybko przejść do działań o charakterze samoobrony.
Jak się wojna skończyła w 1945 roku, no to ja do chłopaków mówię tak. Słuchajcie, nie wiadomo, co będzie dalej, ale tak, żebyśmy się poznali, żebyśmy się znali, bo może będziemy do jakiegoś celu potrzebni. My broń swoją mieliśmy, tam rozbroiliśmy paru Niemców jeszcze, potem tych ubowców, policjantów i wszystko składowaliśmy do takiego kolejarza na Kwiatkowskiego ulicy. On miał taki nieduży domek i ogródek, w tym ogródku była altanka i w altance była parę desek, podłogi się wyjmowało, tam było takie zagłębienie, to myśmy kładli to wszystko.
Wiosną 1945 roku nasiliły się aresztowania wśród byłych żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych. Więzienia i katownie z czasów wojny zmieniły wprawdzie zarządców z gestapo na sowiecką bezpiekę, NKWD, oraz rodzimy Urząd Bezpieczeństwa, ale nie zmieniły swojego przeznaczenia i ponownie zaczęły zapełniać się polskimi patriotami.
Nagle buch do drzwi i wpadają ci te z Urzędu Bezpieczeństwa cały ten, a na zewnątrz to później dopiero zobaczyliśmy, że były cały ten dom obstawiony. I kobieta była dowódcą tej. I mówię, co się dzieje jej ten. A ta mówi, że podobno ja wróciłem z partyzantki i że z bronią jestem. Ja mówię, ja tak jestem i broń miałem, mówię, ale tutaj ze sobą to wziąłem tylko i bo przyjechałem po to, żeby się ujawnić. Mówię, a tu jest broń i ten mój walterek taki z gestapowca, co zdobyłem, to tak mnie go szkoda było dać. Mówię, proszę, a to jest mój ten pistolet, który ja miał, przywiozłem, a pistolet maszynowy, mówię, zostawiłem za Radomiem, jak tu jechałem, bo nie chciałem z pistoletem chodzić, bo to nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. A ona mówi, że muszę z nią jechać na milicję. No i oni pojechali, że z nimi, że pojedziemy tam, gdzie ja pistolet zostawiłem. I jedziemy tak godzinę, a ja udaję, że ja szukam, mówię, nie, 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 to się pomyliło, bo to w nocy było, to nie tu. Jedziemy i mówią, prowadź, gdzie jest broń i tego. No to ja znów jeszcze poprowadziłem tego i też ta sama pomyłka, bo mówię, to jest noc i tego ja mylę, teraz jestem tak obity, już taki byłem, że nie wiem. No to oni zawrócili i do Radomia z powrotem i do więzienia mnie zawieźli.
Wobec fali represji i aresztowań w Inspektoracie Radomskim dowództwo podjęło decyzję o zorganizowaniu oddziału partyzanckiego, do którego wstąpić mogli ukrywający się w terenie byli partyzanci Armii Krajowej. W maju 1945 roku dowództwo nad oddziałem powierzono porucznikowi Stefanowi Bębińskiemu, pseudonim Harnaś. Stefan Bębiński przed wojną był nauczycielem i absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. We wrześniu 1939 roku walczył w szeregach 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy. W czasie okupacji był zastępcą komendanta dywersji Armii Krajowej Inspektoratu Radom. Podczas operacji Burza dowodził kompanią w 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Stefan Bębiński, okupacyjny Harnaś, przybrał sobie wówczas nowy pseudonim – Sokół. Jednak ani jego przełożeni, ani podkomendni tak go nie nazywali. Dla nich on wciąż był Harnasiem. Jego oddział partyzancki został zorganizowany na wzór Kompanii Strzeleckiej Armii Krajowej z okresu burzy. Liczył 3 patrole, które były w zasadzie zalążkami plutonów, plus tak zwaną osłonę dowódcy. Osiągnął on w ciągu kilku miesięcy stan kilkudziesięciu partyzantów.
W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku oddział partyzancki Harnasia wziął udział w akcji rozbicia więzienia w Kielcach, którą dowodził kapitan Antoni Heda, pseudonim Szary.
Warto zaznaczyć, że na początku lipca 1945 roku doszło do wsypy, w wyniku której funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali kilkunastu oficerów i podoficerów AK ze sztabu Inspektoratu Radomskiego oraz sztabów obwodów Radomskiego i Kozienickiego. Wśród aresztowanych znaleźli się major Władysław Komorek, pseudonim Lucjan, oraz rotmistrz Franciszek Wrzosek, pseudonim Marian.
Aresztowani członkowie podziemia trafiali w Radomiu do aresztu Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Moniuszki 9 lub do piwnic Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, dawnej siedziby Gestapo, przy ulicy Kościuszki 6. Większość przetrzymywana była w więzieniu karno-śledczym przy ulicy Reja.
To nie było więzienie wyłącznie dla osób zatrzymanych z powodów politycznych. Tutaj przebywali również przestępcy pospolici, kryminaliści, ale również funkcjonariusze państwa niemieckiego, którzy byli aresztowani i oczekiwali tutaj na proces i wyrok, a także osoby, które w czasie okupacji podpisały niemiecką listę narodowościową, czyli popularnie osoby nazywane, określane mianem Volksdeutschów.
Podziemie doskonale znało realia panujące w radomskich aresztach śledczych. Świadczy o tym ten fragment konspiracyjnej gazetki. Największym katem na ulicy Kościuszki jest niejaki Wójcik, podobno oficer SB i sędzia śledczy, o którym mamy dość dokładne informacje. Dalej przytoczona jest wstrząsająca relacja jednej z uwolnionych kobiet, która była świadkiem skatowania przez wspomnianego funkcjonariusza 14-letniej dziewczynki.
No i my byliśmy stłuczeni do ciemnicy tam, do tego, stłuczeni tacy, zbici, że tego, no to ja właśnie już wtedy to miałem te wszystkie szczęki, zęby połamane, po tego.
Po udanej akcji kieleckiej w Inspektoracie Radomskim szybko dostrzeżono możliwości przeprowadzenia podobnej akcji w Radomiu. Już w połowie sierpnia 1945 roku rozpoczęto przygotowania. Akcję wykonać miały zgrupowane oddziały pod ogólnym dowództwem porucznika Stefana Bębińskiego, Harnasia Sokoła.
Według Stefana Bębińskiego, Harnasia Sokoła, w Radomiu stacjonowało około 3000 żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. I rzeczywiście ta liczba wydaje się wielce wiarygodna, co świadczy o dobrym rozpoznaniu terenu. Można szacować, że w Radomiu stacjonowało około 220 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, blisko 400 milicjantów i około 60 pracowników Służby Więziennej, co daje łącznie około 700 osób.
To właśnie ze strony sił UB i NKWD partyzanci spodziewali się szczególnego zagrożenia. Mniej obawiano się reakcji żołnierzy z jednostki Wojska Polskiego stacjonującej w Koszarach, gdyż wielu poborowych miało życzliwy stosunek do podziemia.
Wojsko nasze się nie ruszy. Jestem pewien, bo we dwa tygodnie wcześniej stał na Żeromskiego, jak szła kompania czy dwie do kościoła, do kościoła, i śpiewali mnie taką piosenkę. Dywersjo, ty się z królową naszej broni. Dywersjo, niech Pan Bóg tych żołnierzy broni. Dywersjo, do góry głowę wzwyż i zegarmistrzu z Polski zmieć. O, no to wiem, to się już nie ruszył. Nie ruszyli się faktycznie.
Termin akcji wyznaczono na 9 września 1945 roku. Tego dnia w Lasach Skaryszewskich na północ od Zalesic stawiły się wszystkie patrole oddziału Harnasia Sokoła, liczące łącznie ponad 60 partyzantów. Na koncentrację przybył także drugi oddział poakowski, działający na terenie Inspektoratu Radomskiego, liczący około 25 żołnierzy pod dowództwem porucznika Stanisława Henryka Podkowińskiego, pseudonim Ostrolot. Stawił się też oddział Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzony przez porucznika Adama Gomułę, pseudonim Bej. Wraz z grupą ochotników z Radomia, którzy chcieli pomóc w odbiciu swoich kolegów, powstałe wówczas zgrupowanie partyzanckie liczyło około 130 ludzi. Zgodnie z planem, siły podzielono na grupę szturmową i grupy osłonowe. Zadaniem około 25-osobowej grupy szturmowej, złożonej wyłącznie z ochotników, było bezpośrednie uderzenie na więzienie i uwolnienie więźniów. Na jej dowódcę wyznaczono podporucznika Józefa Sałacińskiego, pseudonim Jeremi. Zadaniem pozostałych grup było ubezpieczanie akcji w konkretnych punktach na terenie miasta. Oddziałowi NSZ porucznika Beja wyznaczono stanowisko na ulicy Kościuszki, gdzie miał ogniem broni maszynowej blokować Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Oddziałowi porucznika Ostrolota wyznaczono stanowisko na ulicy Reja, gdzie miał zablokować znajdujący się tam komisariat Milicji Obywatelskiej. U zbiegu ulicy Żeromskiego i Trauguta ubezpieczać akcję miał patrol Witolda Drozdowskiego, pseudonim Lot. Patrole Wita Piekarskiego Wira i Zbigniewa Halamy Kudejara oraz ochotnicy z Radomia ubezpieczać mieli akcję w różnych punktach na terenie miasta. Ich stanowiska znajdowały się m.in. u zbiegu ulicy Kozienickiej, dzisiejsza Struga, i Wąskiej oraz przy ulicy Malczewskiego, a także w rejonie Radomskiego Rynku oraz u zbiegu ulic Mlecznej, dziś Okulickiego, i Chłodnej, a także Mlecznej i Głównej, gdzie partyzanci blokować mieli kilkuset NKWD-zistów kwaterujących m.in. w budynku szkoły. Wieczorem z miejsca koncentracji zgrupowanie partyzanckie wyruszyło do Radomia na kilku ciężarówkach, które dzień wcześniej zarekwirował na szosie Radom-Zwoleń patrol Kudejara.
Jako jedna z grup osłonowych w akcji rozbicia więzienia w Radomiu wziął udział także patrol dowodzony przez podporucznika Stanisława Kotkowskiego, pseudonim Jacek. Była to grupa głównie byłych członków Szarych Szeregów, później żołnierzy Armii Krajowej, którzy po przejściu frontu w 1945 roku nie ujawnili się. Dowódcą drużyny w patrolu Jacka był wówczas plutonowy podchorąży Jan Borkowski, pseudonim Maryśka Gordon.
Przychodzi drugi raz ten podchorąży i mówi, pytam się, co mamy robić. Pójdziecie na zamówienie i na rogu chłodnej i mlecznej, jak wtedy było, jest parterowy budynek, tam jest NKWD. No i macie przypilnować, bo oni nie poszli na pomoc tam podwiezienia. Maszerujemy stamtąd, no to kawał drogi, bo się z Piatkowskiego na Okulickiego. Trzeba było to w całym miastu ominąć. No i takśmy poszli tam koło cmentarza, potem przeszliśmy tam przez Chłatkę na rzece, na tamtą stronę i idziemy.
Były bramy na ulicy Okulickiego i tam sobie robiliśmy miejsce, żeby mieć na oku budynek, który był na rogu Głównej i Okulickiego, to naprzeciwko. Więc my byliśmy grupą, która obstawiała miejsca, gdzie urzędowali NKWZiści. Tam było około 300 żołnierzy NKWD. I gdyby się dowiedzieli o tym, że jakaś grupa rozbija więzienie, to oni by poszli i rozbili tą grupę, bo ich było więcej, jak tych, co rozbijają więzienie. I jak oni zaczęli się ruszać, to dowódca dał rozkaz, żeby serię z karabinów maszynowych, dwóch, puściło serię. I się wtedy zrobił spokój i za jakieś 10 minut słyszymy: nie strzelać, my dobrze nie będziemy strzelać.
Jesteśmy jakieś kilkadziesiąt metrów od tego płotu, na którym mamy leżeć tam. No i słychać strzały już pod więzieniem. No więc lecimy prędko, bo ten zaczął się dobijać tam coś, ten wystał wartownik tam ruski. Tak, zajęliśmy stanowisko przy mózgu między szachety, włożyliśmy broń. No i ostrzelaliśmy, ponieważ był rozkaz, by nie zabijać tych ruskich. Przed domem stał wartownik, więc nie celowaliśmy w niego, tylko w dach i okienice, które były zamknięte od środka.
Najpierw akurat cyrk był wtedy w Radomiu.
No, teraz ludzie pełno szło i rozbawieni, roz tego idą. No to jak krzyczę, że nie wolno przechodzić. No, rzeszcze tam, bo nie, akurat oni wejdą, a tamci wyskoczą. Będziemy strzelać i go zabijemy niewinnego. No ale tam niech nie słuchają. No to ja krótką serię u górę. No i zaraz się spokój zrobił na ulicy, już nie było nikogo.
Rozpoczęta około godziny 20 akcja trwała niewiele ponad godzinę. Kierujący nią Harnaś wraz z grupą odwodową zajął stanowisko w bramie przy placu Kazimierza Wielkiego, na wprost więzienia. Pozostałe patrole zajęły wyznaczone posterunki w mieście i przystąpiły do działań. Gdy trwała wymiana ognia ze strażnikami strzelającymi z wieżyczek, część grupy szturmowej doskoczyła do bramy wejściowej od ulicy Malczewskiego i wysadziła ją przy pomocy angielskiego granatu, tak zwanego gamona. Następnie partyzanci wdarli się do wnętrza budynku.
to usłyszeliśmy, to strzały, wybuchy, jak tego. I co było, i co za zbieg okoliczności, bo osobą, który prowadził tą sekcję tam, to był Stan, taki jeden od nas. I on był wtedy dowódcą tej sekcji szturmowo-minerskiej właśnie, co zdobycie więzienia i tego. No i jak wpadł, to on wiedział już o tym. I po korytarzu, jak wpadli na korytarz, to słyszymy tam nas chyba z 15 w takiej celi siedzieliśmy. I ja słyszę krzyki tam na korytarzu, Kawka, Szczudry, gdzie jesteście? I tego. My zaczęliśmy w te drzwi walić i tego, no i przylecieli do tych drzwi i krzyczą, bierz się ławy, tam są tego i wywalcie całe. No to tam chyba nas cała kupa za ławy i bijemy w te drzwi, to z tymi framugami ze wszystkim wyleciały. Patrzę, a tu Stan jest, no to od razu do mnie, do Szczodrego się rzucił, bo to Szczodry też od nas z oddziału też był.
Czterech partyzantów zostało ciężko rannych od ognia z bunkra przy komisariacie milicji na ulicy Reja. Zygmunt Cielniak, pseudonim Cegliński z grupy Ostrolota, wyniósł spod ognia dwóch ciężko rannych: Aleksandra Kędzierskiego, pseudonim Józio, i Feliksa Kaczmarczyka, pseudonim Słowik, a następnie granatem zniszczył bunkier. Niestety, obydwaj ranni nie przeżyli.
Wyszliśmy z tego płotu, no i przeszliśmy koło tego Ruskiego. On tam pewnie miał Polska już sporo. No. Idziemy teraz chłodno, przechodzimy koło tego Ruskiego. Tak, o, do niego. No, on był tam taki się trząsł. No, ale nic nie, no, udawał, że nas nie widzi, czy coś patrzył się gdzieś w górę. No. I zobaczyliśmy, że jeden leży na chłodnej. Nie wiem, czy chciał tamtędy wyskoczyć, czy co. Wylazł, myśmy strzelali tak po ciemku, żeby ich wystraszyć. I doszliśmy, ktoś ich tam zawadził. No i poszliśmy pierwszą uliczkę, taką wolutką, która łączyła Chłodną z Polną. I tam po lewej stronie parterowy budynek mieszkał szewc. I ten szewc stał w drzwiach i wiedział, że my tam złożymy broń. Od razu powiedział, tu chłodźcie. Taki był komórka taka koło przedpokoju tam złożyli.
Część, która była gdzieś tam z okolic Radomia tego, no to tam później od razu poszli tego, ale część, którą trzeba było zabrać i wywieźć, bo Harnasz koniecznie chciał, żeby Szczodry i ja, żebyśmy dołączyli do jego oddziału, a my mówimy tego, że nie, że my od razu, bo dostaliśmy od razu kontakt do tego, do Szarego, tej jednostki.
Wśród uwolnionych byli m.in. major Władysław Komorek, pseudonim Lucjan, i rotmistrz Franciszek Wrzosek, pseudonim Marian. Oficerowie ci po kilku miesiącach zameldowali się w Londynie. Wśród uwolnionych były także kobiety, m.in. Wanda Mickiewicz, pseudonim Wanda, łączniczka Inspektoratu Radomskiego. Uwolnieni zostali także oficerowie NSZ, kapitan Czesław Niedbała, pseudonim Marek, oraz podporucznik Antoni Sobul, pseudonim Dołęga. Niestety nie udało się uwolnić komendanta powiatowego NSZ w Radomiu, kapitana Bronisława Kwiatkowskiego, pseudonim Gracjan. Był on już po wyroku i dosłownie na kilka dni przed akcją został przetransportowany do innego więzienia.
Rano przyszedł Jurek do mnie i mówi, zaczyna mi opowiadać o Janku Chrzęstowskim, który miał z nami iść w naszej grupie, ale prosił, że on by poszedł z kolegami tam z Jakubcami. A on mieszkał w linii tej frontowej ściany resursy obywatelskiej. i tam akurat jak się stanęło na schodkach resursy, spojrzał w prawo, tak robił jego bramę. I mieszkał w podwórzu, był taki budynek, taka oficyna piętrowa, bo mieszkał on tam. I obok mieszkał doktor Wilkomirski, laryngolog. No i on szedł. I wtedy strzały spadły między prokuraturą tam, a jego domem była taka przerwa i tam było ogród i płot. I z tego płotu ktoś strzelił, wyszedł do głosy tam, może z 10 metrów czy nawet, rozczaskał mu całą głowę. No i ludzie zobaczyli, polecieli po tego doktora Wilkomirskiego, bo tam jakiś ranny leży. On wyszedł, poznał tego Janka, bo przecież to był sąsiad najbliższy. Poznał go i przykrył go, żeby go nie widzieli. Przykrył go taką płatą, tam czymś na twarz mu nakrył. I poszedł do matki Janka i powiedział im, proszę panie, Jasio zginął. Leży tu na ulicy. Niech pani nie wychodzi, broń Boże, bo może już UB obserwuje i panią aresztują i pani wyda wszystkich. To niech pani tego nie robi. No i ona nie wyszła. Dopiero po południu zabrali tego Janka do kostnicy, bo tam obserwowaliśmy to miejsce. Zabrali go do kostnicy i teraz trzeba było obserwować, gdzie go pochowają. No gdzieś go muszą pochować. No i na cmentarzu pilnowaliśmy. No i tak po dwóch chodziliśmy na po parę godzin, co parę godzin zmiana. No, pewnego dnia ja stoję z kolegą i słyszymy, że jedzie jakiś wózek. Bo słychać konia i ten wóz tam koła hałasują. Podjechał, zatrzymał się i widzimy go, w którym miejscu on stanął. No i takśmy się schowali jeszcze za dróg, żeby nie było nas widać. I obserwujemy za mojego grobu. I widzimy, że wnieśli skrzynię jakąś i wrócili do dołu, ułożyli i zakopali. Potem jakieś 10 dni po tym pokuku wykopaliśmy tą trumnę całą, to właśnie skrzynia taka była. I przenieśliśmy do tego rodzinnego grobu. I tam już wprowadzili to za zgodą już tam pracowników tych na cmentarzu. I napisaliśmy taką tabliczkę Jasiowi Sołtowskiemu, zmarłemu 9 września tego roku w Kolece.
Rozbicie więzienia w Radomiu, miesiąc po rozbiciu więzienia w Kielcach, należało do pierwszych tego typu akcji przeprowadzonych przez antykomunistyczne podziemie na terenie kraju. Był to mocny sygnał, świadczący o tym, że w zniszczonej wojną i pozostawionej przez sojuszników na łasce Stalina, Polsce, wciąż są siły gotowe zbrojnie upominać się o wolność i prawo narodu do suwerennego bytu. Partyzanci Harnasia, Ostrolota i Beja pozostali wierni przysiędze składanej jeszcze podczas okupacji niemieckiej, ale też dali dowód przyjaźni i wierności podstawowej zasadzie partyzanckiego braterstwa broni, według której kolegów nie zostawia się w potrzebie nawet za cenę własnego życia.